Zapraszamy na wiadomości w Radiu Maryja.
Do prokuratury okręgowej w Łodzi trafiło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym obrażeniu uczuć religijnych i znieważeniu ojca doktora Tadeusza Rydzyka, a także narodu polskiego.
3 października bieżącego roku na blogu internetowym Polityki opublikowany został wpis Jana Hartmana, w którym autor, używając, nie przebierając w słowach publicznie i w sposób prowokacyjny, obraził osobę ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Co więcej, znieważał podejmowane przez dyrektora Radia Maryja dzieła sakralne, nazywając go między innymi, i tu cytat, cynicznym hipokrytą oraz przewrotnym i obłudnym antysemitą.
Hartman kłamliwie zarzucał, że ojciec Tadeusz Rydzyk sieje lęk przed innością, pychę i nienawiść do władz naszego totalitarnego kraju. Czytamy w zawiadomieniu złożonym przez dziennikarza, publicystę Mirosława Orzechowskiego, byłego wiceministra edukacji.
Złożyłem doniesienie do prokuratury. Metowo w poniedziałek będzie wysłane to doniesienie listownie. W tym zawiadomieniu przedstawiłem pokrótce fragmenty, które dowodzą założonej przeze mnie tezy naruszeń artykułów kodeksu karnego dotyczące obrazy moich uczuć religijnych i obrazy narodu polskiego. Wobec tego zacytowałem fragmenty, wysyłając jednakże też link do całości wypowiedzi, bo ona ma też swoje pewne odniesienia i konteksty i warto to poznać prokuratorowi, który będzie badał sprawę, przy przekonaniu graniczącym z pewnością, że jest to naruszone przynajmniej 2 przepisy kodeksu karnego i za to powinien ten pan odpowiedzieć celowo.
Autor wpisu na blogu posługuje się wyjątkowo zdegenerowanym językiem mowy nienawiści. I tu cytat. Bo ty śmiesz nazywać Żydów braćmi. Ty, mam ci przypomnieć, co ty i twoi koleżkowie przez całe lata wygadywaliście o Żydach, rabinach i Talmudzie w swoich gadzinówkach?
Wszystko jest spisane i w każdej chwili dostępne. Oby ci język usechł, gdy następnym razem nieznająca wstydu, oślizła obłuda pokusi cię, by nazwać braćmi tych, którzy od takich jak ty przez stulecia doznawali jeno pogardy i wrogości. Tu koniec cytatu.
Tekst Jana Hartmana opublikowany na blogu powielony został w większości mediów przychylnych poglądom Hartmana, co w sposób drastyczny pogłębiło negatywny, nienawistny i obraźliwy wydźwięk publikacji, mówi Mirosław Orzechowski.
Przeczytałem wczoraj z oburzeniem wpis na blogu pana Jana Hartmana, który w sposób bardzo obraźliwy ubliżał ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, obrażał naród polski, sugerując, że Polacy są antysemitami i wydawali Żydów Niemcom w czasie II wojny światowej. Wpis tego pana był upowszechniony w wielu środowiskach przekazu, w gazecie wyborczej, RMF FM, także i na innych portalach internetowych, i potęgowa mowę nienawiści, mówiąc w cudzysłowie, a więc przeciwko któremu pan Hartman i jego środowisko tak ochoczo występują, przypisując ich ten nurt nam, Polakom. No więc to było oburzające.
Uroczysta msza święta zakończyła dziś wieloletni program konserwatorsko-restauratorski Katedry Świętych Janów. Po 13 latach toruńska katedra, a zarazem najstarszy kościół w tym mieście, ma odnowioną elewację, wymieniony dach, a także wyremontowane wnętrze. Przywrócono blask freskom, ołtarzom i sklepieniom.
Eucharystię, której przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Suski, poprzedziło bicie dzwonu Tubadei, czyli trąba Boża, który brzmi niezwykle rzadko, tylko kilka razy w roku podczas szczególnie ważnych wydarzeń bądź uroczystości kościelnych.
Jakże trudno sobie wyobrazić panoramę Torunia bez potężnych jego świątyń, świętych Janów, Maryi Panny, świętego Jakuba, powiedział pasterz tej diecezji.
Jak mówił, to samo można powiedzieć o innych miastach. Czym jest Kraków bez kościoła mariackiego i katedry wawelskiej? Czym jest Warszawa bez swoich świątyń?
Wszystkie one są świadectwem wiary całych pokoleń, akcentował w tym kontekście ksiądz biskup. Zwrócił uwagę na osłabiające się dziś relacje między ludźmi.
Zwłaszcza ludzie zamieszkujący miasta czują się w nich często samotni, zagubieni i wyobcowani. Świątynia jest domem utrwalającym więzi między ludźmi. W ojcowskim domu Boga przy jednym mistrzu i nauczycielu Jezusie Chrystusie, mając wspólnego ducha, wszyscy tworzymy jedną rodzinę Bożych dzieci. Jesteśmy, jak mówili wielcy ojcowie Kościoła, synami w synu. Tutaj nie ma podziału na biednych i bogatych, uczonych i prostaczków. Tu nie liczy się pochodzenie, wiek, kolor skóry. Nie ma już, jak pisał Paweł, ani Żyda, ani Greka, mężczyzny czy niewiasty, bo wszyscy w Chrystusie stanowimy jedno.
Pasterz diecezji toruńskiej podkreślał, że jesteśmy świadomi znaczenia kościołów dla naszego życia osobistego i społecznego. Chrześcijanie zawsze troszczyli się o swoje kościoły, wznosili je wspólnymi i ofiarnym wysiłkiem.
Znosili je wspólnym i ofiarnym wysiłkiem. Mozolnie leczyli je ich wojenne rany, jakże często zadawane kościołom, i przyozdabiali w dzieła sztuki. W ten sposób zapisywali w świątyniach nie tylko swoją wiarę, ale też i swoją kulturę. Tak dzieje się również w naszych czasach. Dzisiaj właśnie dziękujemy Bogu za pomyślne zakończenie kompleksowej renowacji najstarszej świątyni Torunia, kościoła pod wezwaniem świętych Janów. Ten monumentalny, zabytkowy kościół w sercu toruńskiej starówki stał się z woli ojca świętego Jana Pawła II niejako sercem diecezji toruńskiej.
Rozbudowa katedry trwa nieprzerwanie od XIV wieku. Do częściowego zniszczenia doszło w 1351 roku w wyniku pożaru.
Kolejny etap rozbudowy to dobudowanie kaplic, znacznie tym samym poszerzając kościół. Świątynię także wydłużono do długości ponad 56 metrów, dobudowując jedno przęsło od strony zachodniej i zamykając je wieżą. Wreszcie kościół podwyższono do obecnej wysokości wynoszącej ponad 27 metrów.
A w katedrze świętych Janów chrzest przyjął najbardziej znany torunianin Mikołaj Kopernik.
Powinna być to Warszawa wspólna, gdzie samorząd warszawski będzie znaczył my wszyscy obywatele, powiedział podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości zatytułowanej Wielka Warszawa może być wzorem profesor Piotr Gliński. Będzie on najprawdopodobniej kandydatem tej partii na prezydenta stolicy.
Profesor odniósł się w ten sposób do zbliżającego się 13 października referendum w sprawie odwołania prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Wydaje się, że przede wszystkim powinna być to Warszawa wspólna, gdzie samorząd warszawski będzie znaczył my wszyscy obywatele, bo w rzeczy samej samorząd to nie władza, to obywatele. Gdzie samorząd będzie z obywatelami współpracował i ten samorząd to nie będą tylko wybrani, nasi i ci z układu, gdzie władza będzie rozmawiała codziennie z mieszkańcami, pytała się ich co i jak robić, gdzie nie będzie pojęcia grupa interesu, gdzie nie będzie tej niestety tak dobrze nam znanej arogancji władzy wobec mieszkańców, ale także wobec opozycji politycznej, na przykład w Radzie Miejskiej.
Wierzę w to, że i tym razem Warszawa będzie wzorem, będzie potrafiła odpowiedzieć na wyzwanie. Warszawiacy będą obywatelami i wezmą udział w referendum, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Czy Warszawa, a w szczególności czy pani prezydent Warszawy, jest dzisiaj wzorem dla innych, dla tych wszystkich, którzy rządzą w polskich miastach, w polskich gminach, dla polskich samorządowców? Otóż obawiam się, że każdy obiektywny obserwator będzie musiał powiedzieć nie. Będzie musiał powiedzieć nie i to nie będzie bardzo mocne. Bo naprawdę nie można dać się zwieść tym słowom pani prezydent, która mówi o jakichś niedociągnięciach, jakichś zakłóceniach w relacjach między władzą Warszawy a obywatelami naszego miasta.
Dziś także Rada Polityczna Solidarnej Polski debatuje w sprawie odwołania prezydent stolicy. Tymczasem na tydzień przed referendum w Warszawie pojawiają się kolejne niekorzystne sondaże dla prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Platforma Obywatelska zamówiła od TNS Polska sondaż, z którego wynika, że 13 października aż 37% mieszkańców stolicy wybiera się na referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy.
66% z nich zamierza głosować za odwołaniem prezydent, by referendum było ważne, wystarczy 30% frekwencja.
Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.